Podczas II wojny światowej był pewien porucznik, który ukończył Harvard. Oczywiście ukończył go, zanim wstąpił do armii amerykańskiej. Był bardzo dumny ze swojej uczelni, a był bardzo aktywnym człowiekiem, aktywistą, a więc powołano go do pewnej komisji. Zadaniem tej komisji było zebranie rekrutów ze wzgórz Oklahomy i przekonanie ich, że powinni kupić życiowe ubezpieczenie. Ubezpieczenie na życie. Polisa, która była oferowana przez rząd Stanów Zjednoczonych, i ta polisa mówiła, że zapłaci rząd Stanów Zjednoczonych rodzinom 10 tysięcy dolarów, jeśli zginą na służbie. A więc ten młody podporucznik, świeży, pełen energii, pełen werwy, poszedł, pomaszerował ze świeżo wyprasowanym mundurem i założył, że wykona należycie swoje pierwsze zadanie. Z wielką elokwencją zaczął przedstawiać plusy, coraz większe plusy tego, że ubezpieczenie jest bardzo ważne. Używał zdolności retorycznych, apelował do odpowiedzialności tych ludzi, apelował do ich miłości do rodziny, tak jak prezydenci dzisiaj, tak? Przyszli. Do rodziny, lojalności wobec kraju. Doszedł do końca prezentacji, no i oczywiście oczekiwał odpowiedzi. Ale nikt się nie zgłosił. A więc ponowił swoje wysiłki retoryczne i patriotyczne i wszystkie inne argumenty przedstawiał, tylko żeby zachęcić, ale tym razem znów cisza, nikt nie podniósł ręki, że chce wykupić polisę ubezpieczeniową na życie. A więc spróbował trzeci raz, ale po tym trzecim razie już prawie był tak zdenerwowany, że chciał wybuchnąć. Nerwy już miał zszargane. No i wtedy podszedł do niego sierżant i mówi: panie podporuczniku, pan pozwoli, niech pan mi da szansę. Ja może wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Ludzie, zaczął sierżant, jeżeli jedziecie za granicę i dostaniecie kulę w łeb, tak mówi ten sierżant, no to są wojskowi, no to na to nie poradzę. I nie masz ubezpieczenia na życie, rząd wami się w ogóle nie interesuje. A jeżeli wykupicie ubezpieczenie na życie, rząd ma 10 tysięcy powodów, żeby nie wysłać was na front. Kogo wyślą? Tych, którzy nie wykupili ubezpieczenia. Wy zostaniecie w domu. Jak myślicie, co było potem? Las rąk. Sukces murowany. A więc, moi drodzy, zobaczcie, motywacja jest bardzo ważna. I rzeczywiście my również tutaj jesteśmy jako zbór zmotywowani. I Bóg nas motywuje do tego, abyśmy byli zborem pełnym, napędzanym łaską. Abyśmy byli tym zborem, który chce podążać za Nim, dlatego, że On pierwszy nas umiłował, dlatego, że On pierwszy wyciągnął rękę, dlatego, że On przyjął nas łaskawie. Dał nam tyle łaski, ile tylko możemy unieść, a jeszcze więcej chciałby dać. Ale wiemy, że jej nie możemy unieść. Ale może właśnie dlatego potrzebujemy o tym mówić, ponieważ musimy być tak, jak ci ludzie zmotywowani, abyśmy zobaczyli, jak bardzo ważne jest to rzecz, skierować naszą uwagę na łaskę. I tak jak mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdziale i 14 wersecie, mamy takie słowa, które są bardzo motywujące. One mnie bardzo motywują i chciałbym się z wami podzielić. 2 Koryntian 5:14. A umarł zamiast wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który zamiast nich umarł i został wzbudzonych. Oto motywacja. Nie żeby żyć dla siebie, ale dla tego, który umarł, abyśmy my mogli żyć. A więc zobaczcie, łaska motywuje nas do robienia tego wszystkiego, co robimy. To powinien być jeden podstawowy motywator w naszym życiu. To, co robimy, jacy jesteśmy. To nas pobudza, to nas napędza. To jest to paliwo do naszego silnika, do naszego życia duchowego. Łaska. A więc łaska prowadzi nas do służby dla innych ludzi. Dla ludzi, którzy są wokół nas. To nas napędza. Nie dlatego, że musimy coś zrobić. Nie dlatego, że inni to robią, ale to nas napędza. Widzimy tą wartość w drugim człowieku, za którego Chrystus umarł. Widzimy, że jesteśmy, ostatnio mówiliśmy na ten temat w zeszłą niedzielę, że jesteśmy społecznością ludzi, którzy tworzą właśnie Kościół. Że my jesteśmy zupełnie odmiennymi ludźmi. Nie mamy zbyt wiele wspólnego, prócz właśnie tego, co jest najważniejsze, łaski. To właśnie to nas napędza, że się spotykamy. To, że jesteśmy razem. I dlatego łaska motywuje nas, abyśmy byli uczniami. I dzisiejsze słowo jest o tym, że jesteśmy uczniami. Że jeżeli tego jeszcze nie wiemy, to mamy być uczniami. Uczniostwo jest to bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Kościół, który jest napędzany łaską. A więc uczniostwo powoduje, że wzrastamy w naszej miłości do Chrystusa. I kiedy tak sobie przyjrzymy się temu słowu uczniostwo, to widzimy, że uczeń to jest może nie taka osoba, o której dzisiaj myślimy, że chodzi do szkoły, ale w kontekście naszego tekstu, który będziemy za chwilę czytać, zobaczymy, że uczeń jest troszeczkę kimś innym niż ktoś, kto uczęszcza na lekcje. Ale żebyśmy mogli przejść właśnie do tego tekstu, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Czwarty rozdział od 18 wersetu do 22. Przechadzając się wzdłuż jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus, uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci, ich również powołał. Oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. Jak widzicie z naszego tekstu, wynika, że uczeń w czasach Jezusa to był ktoś inny niż uczeń, który z teczką chodzi do klasy, uczęszcza do szkoły wraz z innymi uczniami, ma jakieś egzaminy, ma jakieś kartkówki, musi odrabiać pracę domową i wraca do domu na obiad, wraca do domu, żeby spać wraz z rodzicami. Zobaczcie, jest to zupełna, totalna różnica. A więc uczeń to jest ktoś, kto porzuca swoje dotychczasowe życie dla nauczyciela i żyje dla niego. A więc uczeń to jest ktoś, przede wszystkim, kto się uczy, podążając za kimś. I w tym wypadku mamy tych ludzi, którzy podążają za Jezusa. Uczniostwo wymaga rosnącej relacji, zauważcie. To nie jest noszenie teczki i podręczników, ale ciągle i ciągle, uwaga, rosnącej relacji. Ona się buduje, ona się wzmacnia i jest coraz głębsza. A więc uczniostwo to nie jest tylko odrobienie jakiejś jałmużny albo odrobienie pracy domowej, ale to jest ciągła, rosnąca relacja. No i oczywiście ktoś, kto podąża za nauczycielem, dokonuje się w nim radykalna odnowa, radykalna zmiana. A więc zobaczcie, dwie rzeczy, które występują. Te, które definiują uczniostwo, definiują ucznia. To jest osoba, która pogłębia relację z nauczycielem i ta relacja z nauczycielem zmienia go. To jest osoba, która się odmienia, jest zupełnie inną osobą każdego dnia się odmienia. A więc dzisiaj chciałbym właśnie mówić o tych dwóch rzeczach, jakim jest uczniostwo, relacja i odnowa. I jako Kościół mamy właśnie to robić, to czynić, ponieważ uczniostwo jest oparte na łasce. Kim więc jest uczeń Jezusa Chrystusa? Przede wszystkim uczeń Jezusa Chrystusa, jak już powiedziałem, ma coraz głębszą relację z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. A więc to nie jest relacja sprzed 10, 20, 30, 40 lat, ale to jest ciągle rosnąca, pogłębiająca się relacja. Wciąż na nowo. Każdy dzień z Jezusem jest lepszy, tak? Lepszym jest dniem. A więc uczeń, który podąża z Jezusem Chrystusem, on przybliża się do Boga. Wbrew temu, co myślimy, to uczniostwo nie jest religią. Nie jest systemem religijnym. Nie jest to zapamiętywanie reguł. Nie jest to jakaś działalność religijna. Nie jest to działalność charytatywna. Pamiętajcie, że chrześcijaństwo to jest relacja, to jest związek. Jest to dojrzewający uczeń Jezusa Chrystusa. To jest ten, kto żyje i rozwija się w związku z Bogiem, z samym Bogiem. A więc nie obchodzą nas reguły, nie zgromadzamy się do tego, jak zinterpretować Torę, jak zinterpretować jakieś przykazanie, ale przykazanie mamy wykonywać, bo one są łatwe, bo Duch Święty jest w nas. Ponieważ przykazania, Duch Święty nam wyjaśnia, że przykazania nie są po to, żeby się nimi dręczyć i umartwiać. Wiecie, każdy człowiek potrzebuje takiej relacji ze Stwórcą. Każdy człowiek chciałby mieć taką relację, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to zrobić. A więc dojrzewający uczeń Jezusa Chrystusa to ktoś, kto żyje i rozwija się. Żyje i rozwija. Pewien naukowiec, uczony, francuski matematyk, może słyszeliście takie nazwisko Pascal. I on był też również mistykiem i filozofem i wierzącą osobą i powiedział, że w sercu każdego człowieka jest próżnia w kształcie Boga. I nie można tej próżni niczym innym wypełnić. Nic innego nie pasuje do tego pustego miejsca. Żadna stworzona rzecz, żadne bóstwo, żaden Bóg nie pasuje, nie można dopasowywać. Ludzie próbują dopasowywać, ale nic nie pasuje i są rozczarowani, rozgoryczeni. I to miejsce może wypełnić tylko Bóg. Coś w tym jest. Rzeczywiście coś w tym jest. Ponieważ zostaliśmy specjalnie zaprojektowani. Jesteśmy szczególnym, wyjątkowym projektem. I ten projekt nie zareaguje na nic innego. Nie wejdzie w jakąś harmonię z czymś innym. Nie wejdzie w jakiś... w piękną jakąś rezonans z tym, z Bogiem. Nie wejdzie w to. Dlatego próbujemy i jakoś nie wychodzi. No my, jako nawet chrześcijanie, kiedy odchodzimy od Boga, próbujemy zastąpić czymś innym, to tak naprawdę okazuje się, że nie zastępuje to niczego innego, tylko wpadamy w pustkę jeszcze większą, którą Bóg zostawił. I ta pustka jest dla nas przerażająca, jeżeli nie wypełnimy jej Bogiem. Wiecie, jesteśmy zaprojektowani, żeby chodzić z Bogiem jak Adam i Ewa. To jest nasze przeznaczenie. To jest nasz... Tak jesteśmy skonstruowani, żeby chodzić z Bogiem, żeby mieć z Nim relacje. Dlatego właśnie mamy takie psalmy jak psalm 42, jak psalm 63. I psalm 42 mówi... Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Tak jesteśmy skonstruowani, że pragniemy Boga. 63 psalm mówi, Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Ja pragnę, Ty pragniesz, pragniemy. Ale okazuje się, że to wszystko nie jest za darmo. I może dlatego tak bardzo nie chcemy wypełnić tej pustki. Bo wszystkie inne rzeczy są o wiele łatwiejsze. Wiecie, że każda relacja kosztuje. Poznanie się z drugim człowiekiem. Poznawanie drugiego człowieka jest trudne. Jest skomplikowane. Kosztuje nas wiele rozczarowań, wiele bólu. No bo tak rzeczywiście jest. Jeżeli bierzemy się za przedmioty i często ludzie wypełniają swoje życie różnymi przedmiotami, różnymi rzeczami pseudo-duchowymi, to jak wiecie, wpadają w pułapkę. Tak, to jest pustka. Pustka, której nikt nie zastąpi, nikt nie wypełni, tylko jedynie Bóg. W czasach Pana Jezusa, w czasach, kiedy żył nasz i chodził nasz Pan i Zbawca, za czasów pierwszych uczniów, ludzie wierzyli, żeby poznać Boga, a może jeszcze wcześniej, przed czasami Pana Jezusa, było coś takiego jak prorok i uczniowie proroka. Pamiętacie, tak? Że były szkoły prorocze. I ludzie często myślą, którzy nie za bardzo znają historii, myślą, że szkoły proroczkie to były takie szkoły, których uczono prorokować. Nie. Szkoły proroczkie to były takie same szkoły, jak w czasach Pana Jezusa rabini. Rabini to byli nauczyciele, tak jak prorocy. No i zawsze uczniowie wybierali sobie nauczyciela. A więc można było sobie wybrać szkołę proroczą, czyli pójść do danego proroka. No ja wybrałem, bo jest taki fajny, podoba mi się ten jego sposób chodzenia na przykład na boso albo leżenia przez pół roku na jednym boku. No i każdy sobie wybiera jakiegoś i tacy prorocy mieli uczniów. Ale za czasów Pana Jezusa już nie było takiej funkcji proroka. Byli to rabini, nauczyciele. I również ludzie chodzili do nauczycieli, do rabinów i wybierali sobie takiego nauczyciela. I szli za nim. Ale w wypadku Pana Jezusa jest to zupełnie co innego. Ci ludzie chodzili, wybierali nauczycieli, żeby ci nauczyciele nauczyli ich Boga. Żeby nauczyli interpretacji Tory. Aby nauczyli, jak znaleźć Boga. No ale w wypadku Pana Jezusa nie było tak, że ktoś szukał Jezusa. To Jezus wyszedł, a więc przekroczył wszelkie normy, jakie były, czy to w Starym Testamencie, czy też w Nowym Testamencie. Oczywiście cały czas jesteśmy przed śmiercią Pana Jezusa, jesteśmy w Starym Testamencie, ale przekroczył te normy, że uczniowie nie szukali Jezusa, ale On sam wyszedł, żeby szukać uczniów. Zobaczcie, zupełnie inna zasada. Co Jezus przez to chciał powiedzieć? Jezus chciał powiedzieć, że Bogu zależy na ludziach, że Bóg wychodzi i szuka ludzi. Wyciąga ich, zaprasza do siebie, do siebie, aby mieli relacje z Bogiem, aby zmieniali się, kiedy są z Nim. A więc zobaczcie, to nie jest religijne poszukiwanie. To jest Bóg, który poszukuje ludzi i zaprasza ich do siebie. My zostaliśmy zaproszeni. Siedzimy tutaj, ponieważ zostaliśmy zaproszeni. Nikt z nas nie szukał Boga, bo Biblia, bo Nowy Testament nam mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. Nie ma, kto by szukał Boga. Każdy szuka swego. Nawet w religii szukamy swego, żeby nam dopasowało, ale to jest Bóg, który nas do takiej społeczności, do której nikt nie pasuje z nas. Każdy jest inny, dlatego każdy chce do domu. Ale to jest coś zupełnie innego. Poprzez relacje z Bogiem my się zmieniamy i zmieniamy się do siebie również. A więc Jezus rozpoczyna związek. Jezus rozpoczyna relacje. Zaprasza ludzi, aby poszli za Nim. Aby zmieniali się. Aby byli jak On. I to mamy ciągle. I w listach. Zaproszenie do tego, abyśmy zmieniali się. Na obraz Jezusa Chrystusa. Wiecie, muszę użyć tego słowa, bo to jest niesamowite słowo, ale Bóg wabi nas upartą miłością. To jest uparta miłość. Słuchajcie, inne bóstwo już dałoby sobie spokój. I widzimy to w historii religii, jak to bogowie sobie dają spokój. Bo już mają dosyć. Zresztą bóstwa często się denerwują, bo ludzie są zbyt głośni. A więc no, chcieliby ich usunąć. Ale tutaj mamy Bóg, który zaprasza nas. Tacy, jacy jesteśmy. Głośni, okropni, kłótliwi, zarozumiali, pyszni, egoistyczni. Takich ludzi nas zaprasza i chce do swojej rodziny, abyśmy my się zmienili. A więc zobaczcie, to nie chodzi o to, żebyśmy my jakiś ryt religijny odprawiali tutaj, ale abyśmy się zmieniali, abyśmy stawali się tak jak Syn Boga, Ojca. A chcemy być jak Ojciec? Spójrzmy na Syna. Bądźmy jak Syn. Chcemy zobaczyć Ojca? Spójrzmy na Syna. A więc Bóg rzeczywiście jest uparty w miłości. I On pogłębia relacje z nami. Te słowa, które dzisiaj słyszycie, to jest nakaz Jego dla mnie, żeby wam to powiedzieć. To nie jest, że ja sobie wymyśliłem, bo ja mam inne fajne rzeczy do powiedzenia, które mnie interesują, a wy byście się nudzili. Ale to są słowa, które musimy usłyszeć. Bo On chce, żeby nasza relacja się pogłębiała, a nie stała w miejscu. Jest uparty i będzie uparty. Nie da wam spokoju. A więc przestańcie myśleć, że uciekniecie od Boga. Wiecie, jest taki psalm. O, gdzie mogę przed tobą uciec? Jest taki psalm, pamiętacie? Gdzie ja mogę przed tobą uciec? No tam uciekłem, tam jesteś. Nawet do Szeolu poszedłem, a tam jesteś. Wszędzie Bóg jest. A więc, moi drodzy, On jest uparty, Jego miłość jest uparta, nie da wam spokoju. Będzie zawsze przypominał, ja was kocham, ja chcę, jesteście moimi dziećmi, zmieniajcie się, podążajcie za mną. A więc muszę wam powiedzieć, że Bóg jest Bogiem, a związek z Nim dosłownie wybucha miłością. To są wybuchy, tak? To jest ta pneuma, to jest taki wiatr potężny, który powala. To są wybuchy, to jest coś dynamis, tak? Dynamit, potężne coś. Jeżeli jesteśmy z Bogiem, On nas zmienia. Tęsknimy za takim przywództwem, tęsknimy za takim nauczycielem, który nas prowadzi do tego, żeby nasz związek z Nim się zmienił. A więc zobaczcie, uczniostwo to jest przede wszystkim rosnąca relacja miłości między Bogiem a nami, a tymi, którzy za Nim podążają. My chcemy tej relacji. My chcemy, wy chcecie tej relacji. po to tu jesteście, żeby coś się stało, że może anioł poruszy. My nie potrzebujemy już anioła, żeby coś poruszał, moi drodzy. My nie potrzebujemy proroka, żeby coś nam powiedział, żeby poruszył, żeby nam coś wyprorokował. My potrzebujemy relacji głębokiej z Bogiem. Rozumiecie to? Prorok nic nie może zrobić. Żaden ewangelista nic nie może zrobić. To będą emocje, to będą jakieś chwile, które pobudzą jakieś hormony w nas. Na chwilę, moment. Ale relacja to jest ciągle. To jest nawet kłócenie się. To nawet powiedzenie Bogu, co o tym wszystkim myślimy. Bo to jest nasz Ojciec, tak? Ojciec nie odrzuci nas, dlatego że mówimy, że nam coś nie podoba. Prawujcie się ze mną, mówi. Prawujcie się, no. Ja się nie boję tego. Ale rzeczywiście muszę przyznać i tutaj muszę być sprawiedliwy bardzo, że przyjaźń z osobą widzialną jest trudna. Zgadzacie się, tak? Z widzialną osobą jest trudna relacja, przyjaźń. Wymaga pracy, czasu, poświęcenia, wiele frustracji, kiedy budujemy relacje. Ale teraz wyobraźcie sobie, budujemy relacje z kimś, kto jest niewidzialny. To się wzmaga, tak? Dlatego jesteśmy sfrustrowani. Dlatego jesteśmy zagubieni. Ponieważ jest to ktoś, kogo nie widzimy. I nie możemy dotknąć. Duchem, który rzadko mówi wyraźnie i głośno. A kiedy użyje takiego jak mnie, to powiecie sobie, że to mój pogląd. Łatwo, nie? Powiedzieć, Boże, Ty do mnie nie mówisz. Ale chcę wam powiedzieć, że relacja z niewidzialnym przyjacielem, niewidzialnym Bogiem jest jak najbardziej możliwa. Ponieważ sekret leży w każdej przyjaźni, czy to widzialnej, czy niewidzialnej, leży w sercu. Jak otworzymy serce, swoje serce na przyjaźń? Co to jest serce, zapytacie? Co to są, jak otworzyć drzwi naszego serca? Otóż uwaga, serce to jest miejsce, gdzie śnimy, gdzie marzymy. Oj, tak. Ile czasu spędzacie, zamykacie się i marzycie? Rozmyślacie. Och, jakby to było wspaniale. Jakby moja żona się zmieniła. Jakby to było wspaniale, gdyby mąż mój inaczej robił i tak dalej. I tak sobie marzymy. I tak sobie mówimy. O, jakby było dobrze. To są miejsca, którymi się nie dzielimy. Serce to jest miejsce, którego nie chcemy otworzyć dla drugiej osoby. Nawet lekko tylko uchylamy na przykład swojemu mężowi, żonie, jakiemuś przyjacielowi. To są miejsca najchętniej, lubimy sami siedzieć tam. To jest to, gdzie jesteśmy my prawdziwi. Jak najbardziej prawdziwi z naszymi lękami. Z naszymi niedowartościowaniami. Z wieloma rzeczami, którymi pozostajemy sami i często myślimy, że nie damy sobie rady dalej z tym, co jest w naszym sercu. To jest centrala, to jest centrum kontroli naszego życia, bo tu są pragnienia, tak? Pan Jezus powiedział pragnienia serca. To nasze pragnienia serca wszystko powodują. To ten grzech tam się rodzi. To wszystko tam się rodzi. To są to zamknięte miejsca, gdzie są takie tajemnice, gdzie mężowie po 50 latach się dopiero dowiadują przez przypadek. Albo żony się dowiadują o mężach. To są tak skryte rzeczy. Nikogo nie chcemy wpuścić. A jeżeli chcemy, żeby relacja się rozwijała, to musimy wpuścić naszego przyjaciela, naszego nauczyciela, wpuścić Jezusa Chrystusa do serca, otworzyć drzwi, aby On rozprawił się z tymi rzeczami. My się wstydzimy, chcemy dobrze wypaść, nawet przed Bogiem, zgadza się? Chcemy przed wszystkimi dobrze wypaść. Przed Jezusem Chrystusem chcemy dobrze wypaść. Przed Duchem Świętym chcemy dobrze wypaść. słuchajcie, nasz przyjaciel, nasz ojciec nie potrzebuje naszej gry, bo on wie, jacy jesteśmy. Bo on nie osądza człowieka po wyglądzie, ale zna serce każdego człowieka. Musimy otworzyć, żeby on mógł z tym się rozprawić. Nikogo nie chcemy tam wpuścić. Dlaczego nie chcemy naszego cudownego Ojca tam wpuścić? Dlaczego nie chcemy Jezusa Chrystusa? Dlaczego nie chcemy Ducha Świętego tam wpuścić? Tam, słuchajcie, to jest najlepsze miejsce. Tam zdejmujemy wszystkie maski. Tam zdejmujemy wszystkie kostiumy, które ubieramy. I jesteśmy nadzy, tacy, jacy jesteśmy. Ja autentyczny, ja prawdziwy. Tym jestem, którym jestem. Tam właśnie dopiero poznaję. Dzięki Bogu. Bo wiecie, że On też ma na imię. Przede wszystkim od Niego wszystko wychodzi. Jest, bo On jest. I On jest, ma być w sercu naszym. A więc, moi drodzy, to, co bardzo ważne, chciałbym powiedzieć. Nie musicie udawać. Ja nie muszę udawać, że jestem mądry, zabawny lub odważny, aby Bóg chciał być ze mną. Nie muszę udawać. Naprawdę. Bo będzie jak najbardziej naturalny. Ja nie muszę zarabiać na nic, moi drodzy. Zasługiwać na coś. Zasługiwać na Jego zainteresowanie, że On spojrzy na mnie łaskawie i powali mnie na ziemię. Ja nie muszę tego robić, bo jeżeli ta relacja się pogłębia, to my wiemy, jak bardzo nas Bóg kocha. Jak nasza relacja się nie pogłębiła, to my nie wiemy, o czym myśli Bóg. Bo kto może nam zdradzić, co myśli Bóg? On mówi, moje drogi nie są takimi drogami, jakie wasze. Moje sposoby nie są waszymi sposobami. Tylko Duch może wyjaśnić, co mam na myśli. Tylko relacja z Bogiem. To jest łaska. To jest łaska, właśnie łaska, że Bóg na tym poziomie spotyka nas. Spotyka nas w naszym sercu i potrzebuje, słuchajcie, On chce uczciwego związku. On chce prawdziwego mnie. On chce ze mną rozmawiać, On chce ze mną płakać, On chce ze mną się śmiać. On chce mnie. Jeżeli czytamy inaczej, to trzymamy się tylko litery. Bo słuchajcie, Duch tego Słowa, bo to się nazywa Słowo Boże. Słuchajcie, nie, tak za bardzo nie lubię tego słowa Biblia. Bo Biblia mówi tylko o... To słowo Biblia z języka greckiego oznacza zbiór ksiąg, bibliotekę taką, tak? Zbiór ksiąg. Ale najczęściej występuje Słowo Boga. Słowo Boga. To mi się podoba. To najbardziej mi się podoba. I kiedy właśnie jest... Zauważycie, że w księdze Biblii, tak? Nie ma napisane Biblia. Zauważyliście to, nie? Nie ma. Słowo. Słowo. To jest wspaniałe. Jak Bóg do mnie mówi. Słowo. Bóg do mnie wypowiada, że naprawdę jest duch, a nie litera, która mnie zabija. Zobaczcie, ile ludzi zabiła litera w kościołach. Oni są martwi. To są martwi ludzie, którzy siedzą i wypełniają. Muszą zasłużyć. Jeżeli tego nie zrobisz, to Bóg ciebie nie zaakceptuje. A jeżeli tego nie będziesz nosił, to Bóg ciebie nie zaakceptuje. Jeżeli nie będziesz mówił tak jak my, to Bóg ciebie nie zaakceptuje. Nie, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, największe kłamstwo, jakie może być. Bo my jesteśmy uczniami i mamy chodzić w relacji z Bogiem. Jest wielu ludzi, którzy wyznało swoje grzechy, przyjmują Boże przebaczenie przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ale na tym poprzestają. I to wszystko. I są sprawiedliwi. I przebaczono im. Ale to wszystko. Nie ma rozwoju. Nie ma uczniostwa. Jest załatwiona jakaś sprawa. Wiele lat temu załatwiłem tą sprawę. Wiele lat temu wpisałem się do klubu. I dlatego zobaczcie, relacje z Bogiem są płytkie i słabe. I wiecie co? Powiem wam jedno. Możecie wiele rzeczy mówić, ale to widać, jak jest relacja słaba z Bogiem. Możecie pięknie się modlić, możecie mówić, jak bardzo kochacie Pana, ale bez słów widać, słuchajcie, widać, że nie ma głębokiej relacji. Jest płytka, jest słaba, jest sztuczna. Pamiętajcie, że takie coś nie zaspokaja nikogo, kto szuka prawdziwej relacji. Pragnie więcej. I nie szukajcie u ludzi, jeżeli pragniecie więcej. Dlaczego nie ma miłości w naszym zborze? Gdzie szukasz? W zborze? Znajdziecie tą miłość w zborze? No gdzie ona? Gdzie schowaliście? Że nie ma w zborze. Wiecie, dlaczego nie ma w zborze? Dlatego, że nie ma pogłębiającej się relacji z Bogiem, z naszym nauczycielem. Dlatego, że płytko, płytkość, płytkość i sztuczność. Tak nie może być. Nie bawimy się w Kościół. Bawimy się w tym, że szukamy naszego Pana, rozwijamy się i dlatego ten Kościół ma być napędzany Jego łaską, a nie naszymi programami. To jest tak historia pewnego człowieka, który oszczędzał całe życie, żeby wybrać się na tygodniową wycieczkę na Karaiby. Wiecie, składał te, oszczędzał te pieniądze, w końcu zaoszczędził, kupił bilet, wsiadł na statek, znalazł swoją kabinę. Otworzył walizkę wypełnioną krakersami i masłem orzechowym. Każdego dnia wychodził na pokład i podziwiał piękne wschody i zachody słońca. Radował się bryzą. Cieszył się, jak statek ciął fale. Było wspaniale. Oprócz posiłków. Bo zawsze wracał do swojej kabiny, otwierał walizkę pełną krakersów i masła orzechowego i jadł i męczył się, kiedy czuł zapachy wydobywające się z jadalni i z kuchni. Zapraszano go, ale zawsze odmawiał. Co się okazało? Że te wszystkie homary, te wymyślne posiłki były w cenie biletu. Ale on o tym nie wiedział. I wielu chrześcijan o tym nie wie. Wielu chrześcijan nie wie, że mogą ucztować z Bogiem, tylko otwierają swoją walizkę z krakersami, masłem orzechowym i wcinają. I tęsknią, gdzie jest ten Bóg, gdzie jest ta relacja. I się odpychają. I są zgorzkniali. I zgłodniali. Moi drodzy, nie możemy być tak źle poinformowani. Musimy. Zobaczcie, co mówi Pan Jezus w Księdze Objawienia, 3:20. On mówi tak, oto stoję u drzwi. Wow! I co robi? Kołacze, puka. Puka. Czy ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi? A kiedy otworzy, to wejdę i co tam czytamy? I będę z nim wieczerzał, będę z nim jadł. Nikt tego nie wie. Wierzący w ogóle o tym nie wiedzą. Że Bóg chce, abyśmy cieszyli się pełnią relacji. My tylko słyszymy pukanie. O! Słyszymy dźwięk. Bóg wydobywa dźwięki. Słyszymy gdzieś. Gdzieś jest niedaleko Bóg. Ale nikt nie chce otworzyć, nie chce wpuścić, aby jadł, wieczerzał z Jezusem Chrystusem. Słuchajcie, Bóg oferuje nam związek, który zaspokaja wszelki głód. Największy głód. A pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to otworzyć drzwi naszego serca i wpuścić go. I wpuścić, żeby wieczerzał. To nie jest ewangelizacyjny fragment. To jest dla nas, dla wierzących fragment. Bo Bóg chce do kościoła się dostać i wieczerzać. Ale my, cóż, nie wiemy. Drugą rzeczą, którą musimy zrobić, powiedzieliśmy sobie, otworzyć serce. Ale drugą rzecz, którą musimy zrobić, to spędzić czas z Bogiem. spędzać czas z Bogiem. Wszystkie relacje oparte są na komunikacji, porozumieniu i bliskości. Każdy człowiek, nawet introwertyk, nawet ten, który nie lubi się dotykać, każdy potrzebuje jakąś bliskość. Dla niego lub dla niej może być taka bliskość, a dla innego taka bliskość. Ale potrzebujemy bliskości. Zgodzicie się z tym. Potrzebujemy relacji ze sobą, a więc potrzebujemy czasu, aby być ze sobą. Co wymaga dana relacja? Dana relacja wymaga regularnych rozmów. Jeżeli małżeństwo nie rozmawia ze sobą, to po prostu zawarli kontrakt i jadą na takim kiepskim paliwie. Ale my mówimy tutaj, że Kościół ma być napędzany łaską, a więc ta relacja ma się pogłębiać, a szczególnie pogłębiać się czas z Bogiem. Nie z nami, ale najwięcej czasu powinniśmy spędzać z Bogiem, bo wtedy możemy dać innym ludziom coś, czego my nie mamy. Coś, co może dać Bóg. Jest to też również, nazywa się to, od dawien dawna nazywał się to cichy czas. Cichy czas i nie ma reguły, kiedy się ma cichy czas. Cichy czas może być w różnych momentach naszego dnia. Może trwać od 10 do 20, od 5 do godziny, do półtora. No, nie ma zasady. Jak wiecie, nie ma takiej zasady. Zasadą jest, że trzeba mieć czas. Spokojny czas zbliżania się do Boga. Kiedy z Nim rozmawiamy. Kiedy mówimy o naszym życiu i słuchamy Jego wskazówek. Nadsłuchujemy Jego wskazówek. Wyobraźcie sobie, dzwonią do mnie w Warszawie. Taki znajomy dzwoni i mówi: Krzysztof, no właśnie umówiłem ciebie z prezydentem. Mówię: okej, dobra, przyjeżdżam do Warszawy, nie? Jestem przede dniu, nastawiłem sobie budzik, no i oczywiście powiedziano mi, że mam być wcześniej w Pałacu Prezydenckim, mam być już gotowy, nastawiłem budzik, no i oczywiście budzę się, budzi mnie telefon. Odbieram ten telefon, no i słyszę: no Krzysztof, dlaczego ciebie nie ma w Pałacu Prezydenckim? Jak to mnie nie ma? Patrzę, spóźniłem się na spotkanie z prezydentem. Oczywiście zmyśliłem to. Zmyślone. Ale wyobraźcie sobie, dokładnie tak jest codziennie rano. Spóźniamy się na spotkanie, albo rano, albo w ogóle w ciągu dnia, spóźniamy się na spotkanie z królem, z kimś bardzo ważnym. Zaśpimy, zlekceważymy. Jak byście się czuli? No, nie poszedłem na spotkanie z prezydentem. Zaspałem. Raz w życiu takie coś może się zdarzyć. Specjalnie dla mnie miał przygotowane 10 minut. Przyznajmy się, ja też miałem takie w moim życiu wiele poranków, wiele dni, kiedy zdarza mi się takie coś. I jak ja się wtedy czuję? Czuję się źle. Tak właśnie bym ominął spotkanie z najważniejszą osobą w państwie. Tacy jesteśmy. Śpimy, przesypiamy naszą szansę. Wielokrotnie przesypiamy naszą szansę, żeby wejść do sali tronowej, ponieważ jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że jak już zaczęliśmy, to jakoś to pójdzie. Ale relacje się pogłębia. Żeby poznać króla, żeby poznać salę tronową, to trzeba być stałym bywalcem. Każdy dzień wita nas taką możliwością. Przyznacie, że każdy dzień ma taką możliwość, że możemy wstać i rozmawiać z Bogiem. I Bóg nie wyznacza nas jakichś konkretnych rzeczy, nie obwinia nas, ale po prostu chce z nami mieć tą relację. Gdzie powinniśmy być każdego dnia? Tam, gdzie jest nasz Bóg. A gdzie jest Bóg? W pracy. Wiecie, że zawsze Bóg działa. On zawsze działa. A więc my powinniśmy przestać prosić Boga o nasze życie. Ale raczej powinniśmy zacząć pytać Boga o Jego wolę w naszym życiu. A zachowaj nasze życie, a żeby tak było, a żeby siak było. A raczej powinniśmy zapytać, jaka jest Jego wola w naszym życiu. Bo wiem, że każdy chce żyć długo i szczęśliwie. To w każdej bajce tak jest, ale nie w Biblii. Kiedy ja to mówię, ostatnio powiedziałem pewnemu człowiekowi, że w Biblii nie ma takiego happy endu, zakończenia, że mamy żyć długo i szczęśliwie. Wiecie, co jest w Biblii napisane? Że mnie nienawidzili i was będą nienawidzić. No czegoś takiego nie słyszałem. Mówi. Ja słyszałem, że wszystko będzie dobrze. A więc powinniśmy pytać się i co, tak jak On pracuje, być częścią Jego pracy. Co On chce dla mnie w życiu? Czy ja mam rzeczywiście upierać się przy tym, co robię teraz? Bóg chce coś dla nas innego, będzie zupełnie inaczej, będzie fajnie z górki, a my nie, my chcemy iść pod górkę. Syzyfowa praca. Syzyf. No, mity. A więc przyłączajmy się do Jego dzieła, zamiast ciągle jęczeć nad naszym życiem, no bo to nam nie pomaga. Ale Panie, Twoje dzieło, cudowne dzieło. Każdy z was wie, jak to jest poznać osobę i z tą osobą jest tak fajnie, że w końcu ją poprosimy o rękę. To jak osoba opowie tak, no to jest super fajnie, się cieszymy. I później różnie to bywa. Bo albo jesteśmy z przyzwyczajenia już, albo jesteśmy dlatego, że lubimy być dalej z tą osobą. Może już nie ma jakiegoś romansu, ale lubimy dalej przebywać z tą osobą. To jest fajne, nie? Ła, jak fajnie być z tą osobą i ciągle ją poznawać. A więc pozobaczcie, jeżeli ta relacja, jak w naszej relacji, nie będzie żywa i nie będzie wzrastać, to słuchajcie, nie będzie żadnej radykalnej reformy, odnowy. Ponieważ dla każdego z nas to będzie zbyt ryzykowne. Zmienić się jest to bardzo ryzykowne. Kiedy jestem daleko od Niego, powielanie Jego charakteru i postępowanie jak On będzie wydawać się dla mnie zbyt trudne. Zbyt trudnym obowiązkiem. Dlatego wielu chrześcijan daje sobie spokój. Bo jak jest daleko od Niego, to nie ma na to siły. I mówi, pomóż mi. Jak ja mogę pomóc, jak nie jestem Bogiem? To nie ze mną relacja powinna być głęboka, ale z Nim. To On daje nam siłę. To Biblia wyraźnie mówi, że On potężnym ramieniem swym wspiera. To nie ja mam potężne ramię. To nie ja odradzam. To nie ja daję życie. To nie ja jestem prawdą, drogą i życiem. To nie ja, ale On. I zapominamy o tym i odchodzimy od Niego i szukamy w religii znowuż. I znów pustka się wypełnia. Ale kiedy On jest centralnym związkiem w moim życiu, radykalna odnowa, reforma staje się niezbędną, intrygującą przygodą mojego życia. To jest przygoda życia. Być z Nim i poznawać Go. No, ale przejdźmy dalej. Powiedzieliśmy sobie, pierwsza część, podążamy za nauczycielem, bo On nas wybrał, bo On nas pociągnął. Co to za sobą ciągnie, widzimy. Ta relacja z Nim. A więc to, że On nas wybiera, chce, aby ta relacja była pogłębiona. Pogłębiona. I drugą rzeczą, o której mówiliśmy sobie dzisiaj, jest to ta radykalna odnowa. Odnowa charakteru i zachowania ucznia. Zobaczcie, prawdziwi uczniowie pozwalają Bogu zmienić się. Ta relacja z Bogiem zmienia ich, ponieważ oni pozwalają na to. W drugim liście do Koryntian, w 3:18, Paweł pisze takie słowa. My wszyscy natomiast, odbijając niby zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej. Słyszycie to? Jeżeli zasnęliście przez sekundę, bo są takie chwile, to jeszcze raz. Przeobrażamy się na obraz tej samej od chwały chwałę, dokładnie jak od jak od Pańskiego Ducha. Przeobrażamy się. Słyszycie to? Dajemy przystęp do przeobrażania się. Uczniowie dają pełną kontrolę Bogu nad swoimi pragnieniami, decyzjami. Żałują za swój grzech. Dają Mu prawo, żeby oczyścił ich, aby przebudował gruntownie ich życie. Wiecie, potężny fragment. Fragment mojego życia. To pierwszy fragment, który znałem. Nie wiem, jak ja się to nauczyłem. Ciężko mi się uczyć fragmenty biblijne, ale to się nauczyłem. Drugi list do Koryntian 5:17. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, pamiętacie to? Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, oto nowym staje się stworzeniem. Co się dzieje ze starym? Stare przeminęło, bo pozwoliliśmy na to. Oto wszystko staje się nowe. Oto nadchodzi nowe. Nowe przyszło. Uczniowie modlą się tak jak Dawid w psalmie 139. Badaj mnie, o Boże, i poznaj moje serce. Przetestuj mnie. Poznaj moje niespokojne myśli. Zobacz, jakie są niegodziwości we mnie. Prowadź mnie drogą wieczności. Pozwólcie, że powiem jeszcze kilka słów. Jeszcze troszeczkę dajcie mi powiedzieć. Odnośnie tych rzeczy, odnośnie odnowy. Co potrzebujemy odnośnie tej odnowy? I znów, uwaga, potrzebujemy czasu. Nie stajemy się jak Chrystus w jednej chwili, w ciągu jednego dnia, z dnia na dzień. Nie stajemy się. Będziemy się ciągle rozwijać i budować tą relację aż do dnia Chrystusa Pana. Jak mówi list do Filipian 1:6. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je rozwijał aż do dnia Jezusa Chrystusa. A więc to ciągle będzie rosło. My nigdy nie będziemy doskonali aż do momentu, kiedy przyjdzie Chrystus. A więc zobaczcie, żaden uczeń nie będzie ekspertem, nie jest ekspertem. Jest to uczniostwo, to jest zobowiązanie do życia w ciągłej reformacji, w ciągłej odnowie. 500 lat temu mieliśmy reformację. No i teraz to jest wydarzenie historyczne. Nie. Biblia mówi, my nie rozmawiamy o reformacji jako wydarzeniu historycznym, ale jako twoim wydarzeniu, które się dzieje, rozwija ciebie z dnia na dzień, z każdego dnia. A więc zobaczcie, uczniostwo to zobowiązanie do trwającego całe życie procesu odnowy, reformacji. Wiecie o tym, że byłem w Stanach Zjednoczonych? A byłem w czasach, to były lata 80., a więc wiecie, że kiedy tam pojechałem, to wszystko było dla mnie szokiem. I co mnie najbardziej zaszokowało, to, że w Stanach Zjednoczonych wszystko było w proszku. A więc no, miałem mleko w proszku, zupę w proszku, sok w proszku. Nawet kiedyś kupiłem wodę w proszku, ale nie wiedziałem, czym rozcieńczyć. Oczywiście żartuję. Ale autentyczne było, jak przeczytałem, a jeszcze mój angielski nie był za dobry, przeczytałem, że w Stanach Zjednoczonych są dzieci w proszku. Kiedyś byłem w sklepie i przeczytałem baby powder. Skoro wszystko w proszku, to i dziecko w proszku. I byłem przerażony. Co za kraj. A więc zobaczcie, żyjemy w czasach, bo dzisiaj również mamy wiele rzeczy w proszku. Instant. I chcemy szybko. Szybko zrobić zupę, szybko zrobić obiad, szybko zrobić wszystko. No i to jest fajne rzeczywiście, że, ale nie jest tak w życiu chrześcijanina, że nie można zrobić tego szybko. Nie można tego rozcieńczyć w proszku i spożyć, ponieważ wymaga to czasu. Żeby stać się jak Chrystus, podobnym do Chrystusa. Wszyscy chcemy stać się od razu podobni zaraz po nawróceniu. Ale pamiętajcie o tym, że no, uczniem się nie rodzi. Ale uczniem się staje. Jak wiecie, Saul spotkał Chrystusa w drodze do Damaszku. Chwila, moment, spotkania, tak? Ale Pawłem stał się po kilkudziesięciu latach. Prawdziwym Pawłem stał się po wielu latach. No dobrze, ale już pomalutku kończymy. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć w odnowie, w tej relacji, którą mamy z Bogiem, że to jest ta druga część, odnowa. Pamiętajcie, że odnowa jest kosztowna. Kosztuje. Zbawienie jest za darmo. Tak? To znamy to, takie stwierdzenie. Zbawienie jest za darmo. Nie musimy w ogóle jego kupować. Ale doświadczenie relacji z Bogiem kosztuje. Będzie nas to kosztowało. Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś chce pójść za mną, to to kosztuje. Wiecie, ile to kosztuje? Żeby zaprzeć się siebie samego, tak? To kosztuje. Zaprzeć się siebie samego. Wziąć swój krzyż i iść za nim. To kosztuje, moi drodzy. To nie jest zabawa. W Jana 15 rozdziale, 18 i 19 werset, Jezus wyjaśni nam, dlaczego krzyż jest nieunikniony. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wcześniej niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Im bardziej stajemy się podobni do Chrystusa, tym mniej jesteśmy podobni do otaczającego nas świata. A kiedy to się dzieje, pamiętajcie, że to kosztuje. To kosztuje. Przede wszystkim to kosztuje zmianę naszego życia. Nie gadanie, że to bardzo kochamy Pana. Co mnie to obchodzi, że kochacie Pana? Co mnie to w ogóle powinno, to mnie w ogóle nie powinno obchodzić, że wy kochacie Pana. Nas wszystkich obchodzi to, czy my się zmieniamy, jeżeli tak bardzo kochamy Pana. A może nie zmieniamy się i tak naprawdę tylko gadamy, że kochamy. Wiecie, my dzisiaj nosimy krzyże srebrne, drewniane, jakieś ładne krzyżyki, ale ludzie w innych krajach, my tu mamy super. My w ogóle nie wiemy, że chrześcijaństwo kosztuje, uczniostwo kosztuje, ale inni ludzie żyją w innych krajach i noszą prawdziwe krzyże. Idą na śmierć. Czy też w Afryce, czy też w Azji, czy też nawet i w Europie. Są miejsca. Jest wielu chrześcijan, którzy tracą życie. Tracą nie tylko cały dobytek, ale życie tracą. Dlaczego to robią? Dlatego, że mają legitymację chrześcijańską? Oni wiedzą, że to kosztuje. To podążanie za Bogiem kosztuje i nas będzie to kosztowało. Ta Boża łaska motywuje nas do zmiany i do rozwoju. Zmiana i rozwój. Pamiętajcie, my nie jesteśmy po to, żeby tutaj siedzieć. My tutaj raz w tygodniu będziemy sobie siedzieć i słyszeć nauki apostolskie, ale w większości rzeczy będziemy się spotykać i wtedy trzeba jakoś się dogadać. Nie wiem, czy słyszeliście o takim pastorze Dietrichu Bonhoefferze, który zmarł za wiarę z rąk nazistów. I on napisał takie zdanie: tania łaska to łaska bez uczniostwa, łaska bez krzyża, łaska bez Jezusa Chrystusa żyjącego i wcielonego. A Chrystus wciela się w... my jesteśmy Jego ciałem. To jest żyjące ciało. A więc, moi drodzy, tania łaska, szkoda gadać, kosztowna łaska to królewskie panowanie Chrystusa. To panowanie królewskie Chrystusa jest tak dla nas ważne, że jesteśmy w stanie dla Niego wyłupić sobie oko, obciąć sobie rękę lub nogę. Oczywiście wiecie, że to są pewne przenośnie, ale to właśnie pokazuje zmianę, radykalną zmianę. Jest to wezwanie Jezusa Chrystusa, który uczeń opuszcza, zostawia sieci i idzie za Nim. Zostawia te swoje sprawy, które go zamęczają, i idzie za Nim. O wiele bardziej produktywni jesteśmy, jeżeli nasza relacja z Nim buduje się. O bardziej jesteśmy odporni na wiele rzeczy, jeżeli relacja z Nim buduje się. Bo On przyszedł, aby powołać uczniów. Aby powołać ciebie i mnie. Aby rozwijać tą relację. Aby następowała totalna odnowa. Oto słowo Pańskie, które dzisiaj Bóg do was przekazał wam i mnie. Amen. Amen.